Marzena Mazur, dyrektor Muzeum Pomorza Środkowego, jest naszym gościem. Dzień dobry, pani dyrektor.
Witam serdecznie.
Kilkanaście dni temu wybraliście wykonawcę dla modernizacji, rewitalizacji Czerwonego Spichlerza w Słupsku. Czy udało się podpisać umowę? Bo dzisiaj to jest wielki ból wielu samorządów, instytucji publicznych, że no ciężko jest znaleźć wykonawcę za cenę, która zadowala i tego zamawiającego, i tego wykonującego usługę.
No, mieliśmy takie szczęście, że udało nam się podpisać umowę 8 czerwca, dokładnie podpisać umowę na remont, adaptację Czerwonego Spichlerza, która będzie realizowana gdzieś w ciągu 2 najbliższych lat.
To pani spadł już kamień z serca, czy to dopiero tak pół kamienia spadło?
To myślę, że dopiero pół kamienia, bo dopiero ten kamień pracy, tak, tego śledzenia, no jakby nadzorowania w sensie poprawności też wykonania, rozliczenia tych środków, no to przed nami, więc myślę, że to nie jest tak z lekkim oddechem. Natomiast no cieszę się, że środki, które samorząd, o które samorząd wystąpił, województwo, marszałek, trafiły do Słupska, trafiły do naszego muzeum, no i będziemy mogli te inwestycje zrealizować tak, żeby i biały, i czerwony spichlerz nabrały pięknego wyglądu. Biały już jest, czerwony czekał na swoje 5 minut, no i może właśnie nadeszło te 5 minut.
Miejmy nadzieję. Proszę jeszcze przypomnieć, ile to wszystko będzie kosztować i co będzie na poszczególnych kondygnacjach tego czerwonego spichlerza?
Cała inwestycja na tym etapie, bo to możemy powiedzieć, że jest pierwszy etap, w związku z tym, że będziemy szukali środków też na wyposażenie. W tej chwili robimy tylko prace remontowo-budowlane, adaptacyjne. Zamyka się w kwocie niecałe 13 milionów brutto. Także no dosyć kosztowna inwestycja. Natomiast na pewno sposób, w jaki zostanie przygotowana, przypomnę, że tutaj projektował Inwestprojekt, tą nasze jeden i drugi spichlerz w całości, będzie się prezentował na pewno bardzo ładnie. I tam przede wszystkim na potrzeby naszego muzeum, na potrzeby takiej działalności edukacyjnej pojawią się przestrzenie właśnie na zajęcia edukacyjne. Obserwujemy od kilku lat ogromny wzrost zainteresowania, szczególnie w ostatnich latach młodzieży. Sami też występujemy z różnymi pomysłami, tak żeby przyciągnąć na nasze zajęcia edukacyjne warsztaty, lekcje, spotkania. Także takiej przestrzeni nam po prostu w muzeum ciągle brakuje. Pojawi się też bardzo wygodne i jakby godne miejsce dla naszej biblioteki, czytelni, zbiorów specjalnych, archiwaliów, kartografie. Ta przestrzeń pozwoli na to, żeby też jakby trochę wyeksponować te rzeczy, żeby nie musiało wszystko leżeć w magazynach, tylko właśnie no, szczególnie te zbiory kartograficzne związane tu z Pomorzem są rewelacyjne. Pojawi się też miejsce dla pracowni konserwacji.
Teraz się trochę gnieżdżą w tej bramie,
oni
prawda?
Oni się gnieżdżą w bramie. Miejsca powiedzmy na same prace konserwatorskie na poszczególnych piętrach są, natomiast no, jest ogromna uciążliwość wnoszenia wręcz czasami niemożliwe obiektów wielkogabarytowych, a tam przy korzystaniu z windy i jednak dużo większej powierzchni będziemy mogli poddawać konserwacji również takie wielkogabarytowe obiekty. No i będzie też sala czy gabinet do digitalizacji, który jest tak niezbędny właśnie w każdym muzeum. No i oczywiście część magazynową, którą musimy zabezpieczyć, tak żebyśmy mogli sobie trochę logistycznie się poprzenosić, tak, żebyśmy mogli też potem zrewitalizować, czy trochę inaczej uporządkować przestrzeń w spichlerzu Richtera, gdzie są magazyny różnych działów, w tej chwili to będzie już tylko jednego. Także to pociąga za sobą wiele też późniejszych inwestycji, które będzie trzeba zrealizować.
To znaczy, że będzie trochę przeprowadzek w ramach tego zespołu zamkowego?
Będzie, no przede wszystkim biblioteka, tak, no, kilkadziesiąt tysięcy woluminów trzeba będzie przenieść, no ale mamy trochę doświadczenia, bo wszak no, do Białego Spichlerza też przenosiliśmy obiekty i bez względu na to, czy przewozimy je 100 metrów, czy przewozimy je 100 kilometrów, jednakowo trzeba zabezpieczyć, jak woziliśmy, czy Matejkę, czy samego Witkacego, no po prostu było to logistycznie też ogromne przedsięwzięcie, no ale cieszymy się, także małymi kroczkami, no będziemy, mówię, potrzebowali pieniędzy na urządzenie tych magazynów, sal edukacyjnych. Mamy już przygotowany projekt zagospodarowania. gdzieś na ten moment szacujemy potrzeby na ponad 1 000 000 zł, żeby te 4 kondygnacje fajnie wyposażyć. Ale też pojawi się fotowoltaika na obiekcie czerwonym, więc tutaj być może trochę nam to ulży w tych naszych kosztach utrzymania, choć dzisiaj już różnie się na ten temat mówi.
57 lat, dobrze policzyłem, kilka dni temu minęło, od kiedy Zamek Książąt Pomorskich jest dostępny dla zwiedzających. Dzisiaj to właściwie trudno sobie wyobrazić, że tego nie ma, ale po wojnie przecież to był obiekt mocno naruszony, zrujnowany wręcz i właściwie po II wojnie światowej trzeba było go odbudowywać niemal w całości. To jest dzisiaj najpopularniejsze miejsce, czy już nie jest najpopularniejsze miejsce do odwiedzania? Czy Biały Spichlerz jest tutaj numerem jeden?
Wbrew temu, o czym myśleliśmy, że Biały Spichlerz będzie zupełnie przebijał tutaj stronę, gdzie znajduje się zamek, to jednak zeszły rok, choć trudno go porównywać już tak, bo to jednak okres pandemii.
Trzeba go raczej odnosić do roku 19.
No a w 19 dopiero właściwie ruszaliśmy z Białym, ale również zamek nadal cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Myślę, że teraz ta obecna wystawa poświęcona, zatytułowana Świat Bursztynu, którą sprowadziliśmy, wypożyczyło nam Muzeum Ziemi z Polskiej Akademii Nauk. Będzie się cieszyć wśród nie tylko słupszczan, ale turystów zainteresowaniem. No i słynny oczywiście bursztynowy niedźwiadek, który dzięki uprzejmości dyrektora Muzeum Narodowego...
pożądania w Słupsku bardzo.
Nie tak. No niestety jest to wypożyczenie, no szanujemy czyjąś własność, także do września można go podziwiać u nas. Zresztą specjalną gablotę przygotowaliśmy, bo początkowo no, nie miał aż tak komfortowych warunków, natomiast tutaj zgodnie z wymogami, z zaleceniami Muzeum Narodowego w Szczecinie przygotowaliśmy gablotę, gdzie jest teraz oświetlony, pięknie wyeksponowany, także zapraszamy zobaczyć tego słynnego niedźwiadka.
Jak w domu.
Jak w domu.
Za 2 lata stulecie muzealnictwa w Słupsku, a za 3 lata 60-lecie udostępnienia zamku. Rozumiem, że będziecie wiązać jakoś te rocznice i pewnie to będzie takie obchody 2-letnie.
No zobaczymy, czas na 2 lata, ale na pewno chcemy bardziej hucznie obchodzić 100-lecie muzealnictwa w Słupsku, bo od tego się zaczęło również i po wojnie, tak? Przypomnę, że muzeum w 1947 roku zostało reaktywowane też Nowej Bramie, bo tam się mieściło jeszcze przed wojną, w 1924, więc jakby, ponieważ część też eksponatów została uratowana i tworzyła to nasze muzeum powojenne, więc jakby w którymś momencie przyszliśmy na te obchody z muzealnictwa w Słupsku, także w 24 roku będzie to 100-lecie i mamy nadzieję, że przygotujemy zarówno ciekawe wystawy, jakąś konferencję, spotkania. No pod tym hasłem będzie się wszystko działo.
Udało się wrócić do czarnego wesela po czasie pandemii i pewnie do wielu rzeczy moglibyście wrócić, gdyby nie ograniczenia finansowe, bo te dotykają różne sfery działalności publicznej. A czy jarmark Gryfitów wróci? Bo ja mam wrażenie, że trochę miasto Słupsk przejęło te organizacje jarmarków w mieście i one się odbywają cyklicznie i dobrze, bo gromadzą wiele osób. Są teraz bulwary, na których też zaczyna się sporo dziać. Czy wy do jarmarku Gryfitów wrócicie, czy oddaliście tę sferę działalności już władzom miasta?
Myślę, że ponieważ przeniesione to zostało na Nowobramską, w chwili, kiedy mieliśmy remont Spichlerza, w tym również w tym roku będziemy mieli remont Spichlerza Richtera. Poza tym ta kładka, która jest zrobiona przy Spichlerzu, no jakby trochę inaczej kieruje ten ruch. I wydaje mi się, że tutaj na Nowobramskiej on się świetnie też realizuje, jest też przestrzenny, wszyscy tu w centrum przychodzą, więc raczej do tej formy już nie wrócimy.
Ale czy chcecie, czy nie, to przychodzą wciąż ludzie w niedzielę, rozkładają swoje kramy i sprzedają cokolwiek. Rozumiem, że to się odbywa taką siłą przyzwyczajenia, tak?
Tak, ale jakby trochę też poza naszym terenem, na który nie mamy wpływu, bo to się zaczyna generalnie z tego, co wiem, od mostku.
Ale nie wiem, czy jest sens to w ogóle zwalczać, bo
nie,
to jest dość miły zwyczaj. Myślę, że to jest taka działalność, która też dodaje trochę kolorytu tej części miasta.
Też mi się tak wydaje i żyjące bulwary, mieszkańcy, którzy przychodzą, myślę, że za moment i turyści, i młodzież bardzo chętnie tam przesiaduje. Myślę, że to wszystko ma taki swój klimat i też nie uważam, że należy tutaj działać bardzo ostro, że wolno, nie wolno. no jest jakaś swoboda i myślę, że ten koloryt właśnie takiego, z takiej sprzedaży jarmarcznej dodaje tylko uroku tym miejscom.
O dwie sprawy panią chciałem jeszcze zapytać. To jest działalność w Swołowie, bo tam wciąż coś nowego się dzieje. Rozumiem, że te imprezy, które zwykle się odbywały w tych tak zwanych normalnych czasach, one wracają w tym sezonie, tak?
Oczywiście wracają. Bardzo się cieszymy. Z takich nowości, które wprowadziliśmy jeszcze chwilę przed pandemią, to są czwartki, Muzeum Jako Żywo, w którym każdy turysta, który przychodzi, spotka się właśnie z różnego rodzaju pokazami, może wziąć udział w warsztatach. To nie jest jakaś taka impreza tylko przygotowywana na dany dzień, tylko po prostu w każdy czwartek, jak turysta przyjdzie, to dodatkowe ma atrakcje. Także bardzo, bardzo dużo się dzieje. W tej chwili kończony jest projekt, którego liderem jest gmina Słupsk, związany z rewitalizacją i zagrody. My w ramach tego programu zrewitalizowaliśmy dom mieszkalny i jedną ze stodół, też in situ zachowane, w których w tej chwili urządzamy wystawy, także kolejne punkty przybywają i bardzo się cieszę, bo Swołowo pięknieje i o to chodziło od początku, żeby pokazać urok tej wyjątkowej wsi.
Jeszcze o Kluki chciałem zapytać, bo tam trwa odbudowa spalonej karczmy. Jak to przebiega? Bez zakłóceń, mam nadzieję?
No, w miarę bez zakłóceń. Wiadomo, że są problemy z materiałami, to tutaj trochę się borykał wykonawca, ale jakby na dzień dzisiejszy nie zgłasza zagrożenia wykonania, więc to po drodze gdzieś tam wiadomo, jak to przy budowach pojawiają się problemy, ale staramy się je rozwiązywać na bieżąco.
To jeszcze jedna kwestia, która pewnie interesuje wiele osób. Czy pani już widzi, że to zainteresowanie odwiedzinami w waszych obiektach, udziałem w różnego rodzaju warsztatach, zajęciach, wróciło już, czy dopiero wraca do tego poziomu przedpandemicznego, tak to nazwijmy, bo wielu z nas tak czy inaczej zostało takie trochę przyzwyczajenie do pewnej łatwizny, do oglądania czegoś w sieci, do nieruszania się z domu, bo tak trochę, nie powiem, że wygodnie, ale tak po prostu się nam układa czasami trochę leniwie. Czy pani już widzi, że turyści, odwiedzający, mieszkańcy wracają do tego takiego bezpośredniego udziału w różnego rodzaju imprezach, czy to jeszcze za wcześnie?
Nie, powoli to wszystko wraca do normy. Myślę, że nawet wzmożona jest obecność młodzieży, z czego się bardzo cieszymy. Dzieci w ramach różnych programów, które się pojawiły, zachęcające do wyjścia ze szkół. Też i pomysły, jak wspominałam, naszych pracowników. Wczoraj mieliśmy finał konkursu Kultura z klasą, taki sprzed pandemii, niestety przeciągnął nam się trochę.
Jak
ale
wiele
to jest
rzeczy.
Taki roczny, organizowany dla szkół, zachęcający do przychodzenia do nas na warsztaty, na lekcje. Spotkaliśmy się z bardzo miłą oceną poziomu tych warsztatów, które przygotowujemy, więc jakby tej młodzieży jest bardzo dużo i również w oddziałach. Tam są te zajęcia dużo dłuższe, bo w klukach na przykład trwają 3-4 godziny, jak są połączone z wypiekiem chleba, z jedzaniem, warsztatami, więc cieszymy się bardzo, że młodzież przychodzi, bo jeżeli ktoś już od dziecka zaczyna przychodzić do muzeum, to jemu to zostanie. On się nie będzie krępował wejść, jak gdzieś pojedzie, to będzie szukał placówki muzealnej, bo wiadomo, że tam można spotkać bardzo ciekawe rzeczy, zapoznać się z historią regionu danego, tak? Jest to taki zawsze serce dla danego miasta, każde muzeum, także mam nadzieję, że w sezonie turyści również do nas będą przychodzili. Staramy się jak możemy oczywiście prowadzić reklamę, prowadzić te zachęcać naszych turystów, żeby trafili do naszych placówek muzealnych. No i na razie to wszystko wraca do normy, także bardzo się cieszymy.
To jeszcze na koniec o ten czerwony spichlerz dopytam. To będzie ostatnia inwestycja w tej części miasta? Czy jeszcze coś ma pani na oku, jakiś obiekt, który chętnie by pani przytuliła do siebie jako potrzebny na rzecz muzeum?
Myślę, że na razie nam wystarczy, aczkolwiek oczywiście nigdy nie można mówić nigdy, to różnie to bywa. Natomiast na ten moment też i koszty utrzymania, które generujemy, jednak mając tak olbrzymie obiekty.
No bo policzmy, zamek, spichlerz Richtera, czerwony spichlerz, biały spichlerz, młyn zamkowy,
brama młyńska
i dworek. To jest siedem. Do tego jeszcze Kluki i Swołowo.
Tak, w Klukach jest 17 obiektów, dużych, mniejszych i podobnie właśnie w Swołowie.
To ile teraz osób pracuje w Muzeum w Słupsku?
Mamy 90 ponad etatów, także to i na sezon jeszcze musimy dodatkowo, szczególnie w Klukach, zatrudniać. Tam już od wczesnej wiosny, od kwietnia, bo tam jest jednak bardzo dużo zwiedzających i chcąc pracować 7 dni w tygodniu, a chcemy być otwarci, tak, żeby móc przyjmować gości, żeby nie musieli dotykać zamkniętych drzwi, to również i tu w Słupsku musimy się wzmocnić z obsługą, bo jednak nie ma aż na stylu, żebyśmy mogli obsłużyć turystów przez 7 dni w tygodniu. Tu w Słupsku jest dosyć wygodnie, bo chętnie zatrudniamy młodzież, taką właśnie pełnoletnią, i jest duże zainteresowanie. Oni się też świetnie sprawdzają, znają języki, są pracowici, więc cieszymy się, że ta młodzież też do nas przychodzi. Możemy im zaoferować na sezon pracę taką.
Dziękuję bardzo. Marzena Mazur, dyrektor Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, była naszym gościem.
Dziękuję bardzo.